Chwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam i Radia Maria. Dziś temat Unia Europejska w roku 2015. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria.
Poseł Parlamentu Europejskiego. Panie profesorze, rozpoczęła się prezydencja łotewska, kiedyś my mieliśmy takie szczęście, nie wiem, czy dobrze to wykorzystaliśmy jako Polska, ale co pół roku ta sytuacja się zmienia, jakieś państwo staje na czele, teraz jest Łotwa. Czy coś się wtedy zmienia w funkcjonowaniu tej struktury Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej? Jak pan patrzy jako polityk i parlamentarzysta na to?
Przejęcie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w zasadzie po wejściu w życie traktatu z Lizbony stało się symboliczne. Zapytał ojciec, czy my coś na tym zyskaliśmy, czy to szczęście dla Polski. Otóż każdy kraj, sporządzając agendę spraw, którą chce załatwić, wpisuje tam jeden postulat korzystny dla własnego kraju. I Polska nie wpisała takiego postulatu i wielu przypuszcza, że ówczesny premier...
Można lobbować dla siebie, tak?
Tak, można lobbować dla siebie. Jak chociażby Węgrzy wpisali strategię na rzecz Dunaju i przedstawili ją jako korzystną dla całej Unii Europejskiej. Polska tego nie zrobiła, nie wprowadziła tematu bezpośrednich dopłat dla rolników, bądź też innych tematów, chociażby górnictwa. Obecnie się z tym problemem borykamy i wielu domniemuje, że ówczesny premier Donald Tusk nie wprowadził żadnego polskiego tematu korzystnego dla naszego kraju, gdyż już wówczas starał się o posadę dla siebie jako szefa albo Komisji Europejskiej, albo Rady.
Cały czas mówił, że tak, że nie myśli o tym, nie myśli o odejściu z polityki, nie może tego zrobić Polsce, Polakom.
Do końca tak twierdził, czym zaskoczył swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej i myślę, że najbardziej obecnego marszałka Sejmu, który był ministrem spraw zagranicznych i jak wiem liczył na inne stanowisko. Ale mówimy, że Łotwa objęła przewodnictwo i oczywiście również sporządziła listę spraw priorytetów. W 6 miesięcy chce, aby wszyscy w Unii Europejskiej osiągnęli szczęśliwość, aby rozwijał się medialny rynek cyfrowy, no i stawia na partnerstwo, także partnerstwo wschodnie. Łotwa przyjęła wcześniej euro, a od 1 lipca euro przyjęła też Litwa. To są trzy kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, które mają euro, ale bynajmniej nie z powodów gospodarczych, tylko z politycznych.
A jak one funkcjonują? Bo dosyć bliskie sąsiedztwo mają z Rosją, tak? Takim podstawowym partnerem, bliższym tak, niż Niemcy, Francja, bo to są te można koła zamachowe Unii Europejskiej, tej starej piętnastki, więc dalej im do krajów starej piętnastki, czy starej Unii Europejskiej, niż do Rosji, tego najbliższego partnera. Na ile to im przychodzi łatwo, a drugie, na ile rzeczywiście rozwijają się tak i tą podnoszą swoją kondycję też jako państwa.
Sprawa ta łączy się z przyjęciem euro. Otóż wszystkie te trzy kraje nie ukrywają, że przyjęcie euro ma charakter nie gospodarczy, a polityczny i ma za zadanie zbliżyć je do Zachodu, czyli do Unii Europejskiej, ergo oddalić od Wschodu, czyli od Rosji. Im bliżej współpracują z państwami takimi jak Niemcy, Francja, Belgia, które mają euro, tym dalej są od Rosji i tego się obawiają. Łotwa, która sprawuje prezydencję obecnie od 1 stycznia tego roku, ma największą mniejszość rosyjską na terenie swojego kraju w porównaniu ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej i tego oczywiście również się obawia. W deklaracjach takich, nazwijmy to, szumnych i propagandowych, Łotwa zapowiada maksymalizowanie korzyści oczywiście całej Unii Europejskiej. Jest to dosyć groteskowe. Kraj ten ma 2 miliony ludności. Za logo swoje wybrał koło młyńskie, takie stylizowane, które ma być takim kołem zamachowym tejże szczęśliwości. Ja wyraziłem się w jednym z felietonów dla telewizji Trwam, sugerując, aby łotewska prezydencja nie uczyniła z tego koła zamachowego, młyńskiego koła zamachowego propagandy. I tego bym się obawiał, bo przez 6 miesięcy dużo nie załatwi. po Łotwie prezydencję przejmie Luksemburg i jest to tak zwane trio, bo po wejściu w życie traktatu z Lizbony prezydencja w Unii Europejskiej się diametralnie zmieniła na niekorzyść dla krajów ją sprawujących. Mianowicie są to tak zwane trojki, czyli ustalają program na 18 miesięcy na 3 prezydencje.
I w jaki sposób się porozumiewają, tak?
Tak. Między sobą. Wcześniej były Włochy, teraz Łotwa i przejmie pałeczkę w tej sztafecie Luksemburg, ale tak naprawdę to decydują kraje główne, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania i nad Unią Europejską, nad jej perspektywą, przyszłością ciąży kazus grecki, gdzie mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem i za tydzień, jeden dzień, będziemy mieli możliwość obserwować wybory w Grecji.
Bo pytanie, czy te problemy greckie ustały, czy też nie, bo pan wspomniał za tydzień wybory, więc z pewnością one też mogą zaciążyć na tym, co dziać się będzie w Unii Europejskiej, czy nad pozycją Grecji w strukturach Unii Europejskiej, bo może nawet być tak, że one powiedzą, Grecy powiedzą, że nie chcemy więcej euro, tak, bo stawiają warunki, że no, nie chcemy długów, albo żeby ktoś nam ten dług zlikwidował, czy może obciął o połowę. Nie wiem, czy ktoś coś takiego, taki warunek przyjmie.
Takie postulaty, jak ojciec tu formułuje, dokładnie są również formułowane w Grecji i to pod adresem Unii Europejskiej ogólnie, ale de facto pod adresem Niemiec. I wiodąca obecnie formacja w Grecji polityczna Syriza wypłynęła właśnie na tych hasłach, że trzeba nam, jak ojciec powiedział, zlikwidować ten dług albo zlikwidować go o połowę.
A dlaczego do Niemców piją? Co Niemcy mają największy wpływ na gospodarkę grecką?
Tak, tutaj trzeba to rozpatrywać w dwóch wymiarach. Z jednej strony mają oni największy wpływ na gospodarkę grecką i najwięcej zainwestowali w tak zwany pakiet pomocowy, bo przypomnę, że na początku kryzysu Grecja miała około 80 miliardów długów, a w tej chwili ma 320 miliardów. To znaczy, po tym krótkim okresie czasu wpompowano 240 miliardów i nic to nie dało.
Czyli można powiedzieć, Grecja nie należy do Greków.
Grecja nie należy w tej chwili de facto do Greków, jeśli idzie o finanse. I jeszcze wracając do tego pytania o Niemcy. Niemcy zainwestowały w ten pakiet najwięcej. 77 miliardów, jak dobrze pamiętam, i to jest jeden aspekt, a drugi odnosi się do anulowania długów. Otóż Grecy przypominają, że po wojnie w latach 50. Państwa zachodnie anulowały Niemcom ponad połowę długu, które były winne za zniszczenia wojenne i jednocześnie...
I przyszedł czas na wzajemność, można powiedzieć.
Tak, czyli na porównanie z tychże sytuacji tragicznych gospodarczej w Niemczech po wojnie i teraz w Grecji, a także zwracają uwagę na fakt, że w trakcie II wojny światowej Niemcy są winne Grekom z tytułu niespłaconych pożyczek, bankom greckim to raz, a także wypominają im zrabowane antyki, dzieła sztuki i podobno jakieś półtora roku temu grecki MSZ dokonał wyliczeń, ile Niemcy są winni Grekom. Pojawiły się nawet postulaty, aby Grecja sprzedała jedną czy dwie wyspy, których ma bardzo dużo, aby ten dług spłacić. To tylko eskaluje konflikt pomiędzy, jak powiedziałem, oficjalnie Grecją a Unią Europejską, a naprawdę pomiędzy Grecją a Niemcami.
Mówimy Grecja. Czy może być tak, że na przykład Unia nie przyjmie tego warunku i mimo to może coś stać się, jeżeli ta partia rządząca, o której pan wspomniał, dojdzie do głosu, wygra, no to może, nie wiem, proces naprawczy, czy proces jakiegoś odwrotu i z takiego, nie wiem, samoistnej rezygnacji z euro, czy na to Unia może pozwolić, czy do tego może dojść?
W tej chwili Unia Europejska wstrzymała nie tylko oddech, ale wstrzymała wypłatę kolejnej transzy na łagodzenie tego kryzysu i jednocześnie na tak zwaną pomoc Grecji, bo tak naprawdę te pieniądze przesyłane między bankami, jak podkreślają specjaliści, są wirtualne, a zobowiązania, które płaci Grecja, są dla Greków niestety realne. I wstrzymano ten oddech jeszcze na blisko tydzień, aby przekonać się, czy wybory wygra partia Syriza, która, jak powiedziałem, wypłynęła na hasłach anulowania długu, a nawet wyprowadzenia Grecji ze strefy euro. I o to wszystko się rozbija, gdyż, jak twierdzą obeznani politycy i specjaliści, nie można opuścić strefy euro. Można opuścić najwyżej...
Czy można przystąpić? Widzimy, Litwa zrobiła to w tym roku, a opuścić?
Można przystąpić, ale nie ma odwrotu. Jak twierdzą specjaliści, aby wyjść ze strefy euro, trzeba po prostu wyjść z Unii Europejskiej. I tutaj zaczynają się problemy.
Więc a Grecy o tym myślą?
Grecy myślą przede wszystkim o tym, jak poprawić sytuację finansową, bo ten pakt naprawczy zaproponowany przez polityków Unii Europejskiej, także wcześniej przez obecnego szefa Komisji Europejskiej Junckera, jest dla Greków nie do przyjęcia i dla żadnego rządu ani społeczeństwa nie będzie do przyjęcia, bo Unia Europejska domaga się zaciskania pasa, braku rozwoju i płacenia bardzo wysokich podatków, datków na rzecz banków de facto własnych, czy niemieckich, czy banków z innych krajów. I społeczeństwo po prostu tego nie zniesie. Potrzebny jest nowy program naprawczy, anulowanie Grecji części długów, bo no powiedzmy tutaj sobie szczerze, wierzyciele tych długów greckich naprawdę nie zobaczą, ale Grecja może opuścić Unię Europejską, czyli może tym samym wyjść ze strefy euro i odłączyć się od nas. Oczywiście znane są różne scenariusze machinacji, że opuści Unię Europejską na 2-3 dni albo na tydzień, a potem wróci jako już nie członek strefy euro. Ale to pociągnie za sobą lawinę, gdyż jeszcze nikt nie przetestował wyjścia jakiegoś kraju z Unii Europejskiej, co przewiduje notabene traktat lizboński. No a za chwilę mamy festiwal wyborczy w wielu krajach Unii Europejskiej, że wspomnę tylko za około 4 miesiące.
W Polsce, wcześniej chyba Wielka Brytania, tak?
W Wielkiej Brytanii. I to jest kluczowe, bo David Cameron zapowiedział, że jeśli wygra te wybory, to w 2017 roku ogłosi referendum w swoim kraju w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. I sondaże wskazują na to, że gdyby odbyło się to referendum teraz, to Brytyjczycy by Unię opuścili, a depczący...
Ale opuściłby Cameron i politycy, czy rzeczywiście takie są nastroje w Wielkiej Brytanii, że ludzie, prawda, że no, taki boom społeczny nastąpiłby, że są chętni do tego, żeby Unię opuścić?
Idzie tutaj o ludzi, o mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy według sondaży są za opuszczeniem Unii Europejskiej i dlatego też taką popularnością cieszy się konkurencyjna dla konserwatystów, wobec konserwatystów partia Nigela Farage'a UKIP, United Kingdom Independence Party, która, przypomnę, wygrała ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego i teraz depcze po piętach Cameronowi. I Cameron...
Ale jak wygrywamy wybory do Parlamentu, żeby opuścić Parlament, tak może być?
Wygrali wybory do Parlamentu Europejskiego, tak, gdyż Brytyjczycy zdecydowali, że Nigel Farage i jego partia najlepiej ich reprezentują w Europie i są za wyjściem z Unii Europejskiej. I to ma przełożenie na sondaże, o których mówimy. Stąd też Cameron, który osobiście nie jest zwolennikiem wyjścia, odłączenia się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej, musiał wykonać ten krok, czyli zapowiedzieć rozpisanie referendum. A Nigel Farage domaga się przyspieszenia tegoż referendum.
Tam chyba też kilka rzeczy się składa, chyba podniesiono jakąś tam składkę, jakąś daninę czy opłatę Wielkiej Brytanii, więc myślę, że to też podgrzewa te procesy i to, co jak społeczeństwo odczuwa swoją obecność w Unii Europejskiej.
Wiem tutaj, co sugeruje ojciec. Oczywiście składka Wielkiej Brytanii jest bardzo duża i oni są płatnikami netto, ale tak jak ojciec tutaj przypomniał bez szczegółów, dokonano innego przeliczenia, na które to przeliczenie umówiono się wcześniej, ale ogłoszono to niedawno, że również będą pobierane daniny z gier hazardowych i prostytucji. I to ma zwiększać składkę członkowską Wielkiej Brytanii, co jeszcze bardziej pobudza społeczeństwo do tego, aby opuścić Unię Europejską, ale też ważnym tematem jest imigracja i to się wiąże również z kondycją przebywających tam Polaków w Wielkiej Brytanii. Ale mówię, temat euro i wyjścia do strefy euro...
A Wielka Brytania nie myśli o wejściu do strefy euro? Tam liczy się swoim funtem, wierna jest? Tam nikt nie prowadzi takiej, nie wiem, nie próbuje debaty wprowadzać, że lepsze będzie euro niż funt?
Nie, to z tą próbą wprowadzenia tej debaty mamy do czynienia w Polsce. Zwłaszcza niedawno jeszcze urzędujący prezydent Bronisław Komorowski sugerował i zachęcał, że wreszcie trzeba taką debatę zorganizować. zorganizować i przygotować ludzi na przyjęcie euro, bo Polska podpisała w traktacie akcesyjnym, że to euro przyjmie, ale nie określiła terminu. Więc możemy to zrobić za 5 lat, ale i za 100 i 150 lat, więc nam się nie śpieszy. Natomiast Wielka Brytania ogłosiła opt-out, czyli wyłączyła się, tak jak na przykład wyłączyła się z obowiązywania karty praw podstawowych, również Polska. Także tam ta kwestia nie istnieje. Przypomnę, że Brytyjczycy z UKIP...
Jak to Brytyjczycy robią? Że oni wystawiają warunki i nikt i wara od naszego, a my jednak tak na to się musimy zgodzić... Jeszcze gdzieś tam klęknąć, jeszcze się skłonić?
Po pierwsze, to silniejszy kraj. Wielka Brytania uważa, że jest wielka. The Great Britain is great, oni mówią. To jest pierwsza sprawa. A druga kwestia to bardzo dużo płacą do budżetu Unii Europejskiej. A trzecia, mają wykształconą klasę polityczną. Przypomnę, że pani Margaret Thatcher zmarła już, gdy była premierem, wywalczyła tak zwany rabat brytyjski. Prasa podała, że przyszła na posiedzenie Rady Europejskiej i miała cisnąć torebką w stół i krzyknąć give my money back, oddajcie mi moje pieniądze. Tak nie było. Powiedziała, że nie chcą więcej płacić i Francja korzysta z dotacji rolnych. Wielka Brytania z tego nie korzysta, wobec tego chcą mieć ulgę i tę ulgę do dzisiaj ten rabat brytyjski mają. I teraz David Cameron, również tak jak ojciec mówi, stawia sprawę twardo, chce renegocjacji traktatów, chce renegocjacji postanowień dotyczących swobodnego przemieszczania się osób i tutaj już mamy do czynienia z przysłowiowymi schodami. Na to nie chce się zgodzić pani kanclerz Merkel, choć prywatnie, jak wiem, jest zaprzyjaźniona z Cameronem, ale politycznie jest to nie do przyjęcia. Myślę też, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej, pan Donald Tusk, musiał wcześniej poczynić jakieś ustępstwa, wcześniej nam nieznane, na rzecz Camerona, skoro tak go popierał na przewodniczącego Rady. Właśnie w kwestii, mówię, swobodnego przemieszczania się osób.
Pan wspomniał Farage'a. Chciałem zapytać, bo niedawno wypomniał Donaldowi Tuskowi, że przeniósł się, tak jak może wielu Polaków, mówi 2 miliony Polaków pojechało do krajów Unii Europejskiej za pieniędzmi. I jemu też wykazał, że wygląda na to, że pojechał za pieniędzmi. Wykazał nawet, ile będzie zarabiał i że to jest szczęśliwy los na loterii. Jak... Można powiedzieć, co stało się po tej wypowiedzi Farage'a?
Ja byłem w trakcie tej debaty i słuchałem Nigela Farage'a. Teraz jestem w partii, w grupie konserwatywnej, ale przez 2,5 roku razem byliśmy w jednej frakcji. Ja byłem przewodniczącym biura, a Nigel Farage był współszefem frakcji z panem Jensem Peterem Bonde. I zawsze mówił to, co odczuwali nie tylko europosłowie, ale normalni obywatele. Czyli krótko mówiąc, powiedział prawdę i to, co wszyscy myślą. Powiedział panu Tuskowi, przypomniał jego słowa z kampanii wyborczej, że jak będzie premierem, to nasi rodacy, Polacy będą wracać z zagranicy do kraju, bo będzie się żyło tu tak dobrze. A zamiast tego Polacy nadal wyjeżdżają i on jest najnowszym emigrantem. Jak powiedział Farage, zamienił 60 tysięcy euro rocznie, bo tam się przelicza w ciągu roku, garze na 300 tysięcy euro i mu pogratulował i powiedział, że jest najnowszym polskim emigrantem. I jeszcze dodał, na co media nie zwróciły uwagę, że nie musiał się wiele przy tym napracować i nadal nie musi wiele pracować, gdyż za niego, tak sugerował, sprawy załatwia pani Angela Merkel, która udała się właśnie do premiera Camerona i rozmawiała o kwestiach imigracji i innych dotyczących Unii Europejskiej. Jasno zasugerował, że nowy przewodniczący Rady jest tylko kwiatkiem do kożucha, notabene dobrze opłacanym.
Czyli mamy rozumieć, że to Angela Merkel rozdaje między innymi karty?
No, mówmy szczerze, bez poparcia pani kanclerz Angeli Merkel, nasz były premier Donald Tusk nie zostałby przewodniczącym Rady Europejskiej i to musiało być uzgodnione i było wcześniej w kuluarach z Davidem Cameronem i z innymi przywódcami. No ale kto płaci, ten wymaga. Najwięcej płacą Niemcy i oni tutaj na razie rozdają karty.
Nieraz się pytamy, czy właściwy człowiek na właściwe stanowisko, bo też trzeba mieć jakieś tam parametry, tak, które są brane pod uwagę, no nawet funkcjonowanie w strukturach język angielski, francuski, niektórzy lepiej czy gorzej się posługują, czytanie dokumentów, pisanie tych dokumentów, pewna łatwość, swoboda i tutaj pytanie, czy rzeczywiście Donald Tusk jest na właściwym stanowisku.
To czas pokaże. Ja jestem już 11 rok w Parlamencie Europejskim i unikam takiej powierzchownej oceny polityków, nawet tutaj pod kątem tych parametrów, o których mówił ojciec, bo dla mnie decydującą kwestią jest format polityka i czy on jest politykiem, politykierem, czy też mężem stanu. W pierwszej kadencji, przed 10 laty, miałem okazję współpracować z szefem partii Laos, Grekiem, który był w Parlamencie Europejskim. Georgiosem Karaceferisem i on nie mówił w obcym języku, tylko po grecku, ale miał dwie asystentki, które chodziły koło niego, wszystko tłumaczyły i on autentycznie angażował się na rzecz dobra swojego kraju. To jest kwestia techniczna. Nawet jeśli ktoś nie ma pewnych predyspozycji, to może sobie tak zorganizować biuro, że będzie świetnie funkcjonował. Jest tylko podstawowe pytanie, czy taki polityk chce coś załatwić i dla kogo chce coś załatwić. Jeśli ja słyszę w kraju, że cieszmy się, gdyż Polak, nasz premier, został przewodniczącym Rady i z tego tytułu Polska będzie miała więcej, no to ja stawiam drugie pytanie. Co zyskała Belgia na tym, że przez dwie kadencje, przez 5 lat, Herman Van Rompuy, znający świetnie kilka języków, będący wcześniej premierem, ale co Herman Van Rompuy załatwił dla Belgii przez 5 lat? Proszę mi powiedzieć, prawda? Analogicznie.
Pytanie też, czy to jest stanowisko dla załatwiania czegoś, lobbowania na rzecz własnej ojczyzny, z której się wyszło, którą się też w jakiś sposób reprezentuje.
Z punktu widzenia formalnego regulaminu nie. Właśnie trzeba działać na rzecz wspólnoty, poszukiwać konsensusu, ale jest to funkcja sprowadzona de facto do sekretarza, który przygotowuje dokumenty, a w wypadku, gdy nie ma porozumienia wśród szefów rządów i między głowami państw, on szuka tego porozumienia. Ale tak w przeciwieństwie do Van Rompuya, który nie zrezygnował z funkcji premiera, tylko później został wybrany, no pan Donald Tusk jednak, jak powiedział Nigel Farage, zamienił, czyli zrezygnował z jednej pensji na drugą. I to stawia go w nieco innej perspektywie. A jeszcze, jeśli mówimy o poważnej polityce, no to nie jest przypadkiem osoba na tym stanowisku. Wcześniej każda osoba, czy to jest Donald Tusk, czy kto inny, musiała się sprawdzić jako, zacytuję, prawdziwy Europejczyk, rasowy Europejczyk. Co to znaczy? Że trzeba było współdziałać na rzecz tego systemu. Jak państwa strefy euro zażądały dodatkowej składki kilku miliardów euro na rzecz ratowania Eurolandu, to pan Tusk zdeklarował, że z rezerw Narodowego Banku Polskiego to da, tak? Czyli był spolegliwy. I zaczynaliśmy rozmowę od prezydencji, także polskiej, to nie sformułował postulatu żadnego korzystnego dla Polski. To wszystko były sygnały pod adresem wielkich państw, zwłaszcza przedstawicieli, że jeśli mnie wybierzecie, to ja również będę maksymalizował wasze korzyści, a wcześniej, no nie chcę powiedzieć, że w tej chwili stanowczo, że kosztem interesu własnego kraju, no ale lekko obok interesu naszego kraju, jak się okazało, nowy przewodniczący Rady kreował własną karierę polityczną i tutaj widzę pewien problem.
Wspominaliśmy o tym, że w Grecji za tydzień wybory, za 4 miesiące Wielka Brytania, później Finlandia, Dania, Hiszpania, Portugalia i Polska. Pewnie będzie obecne w tej debacie wewnątrz kraju, bo to chodzi o nasze wewnętrzne wybory do parlamentów, do rządów. Czy tam będzie obecna też sytuacja tej polityki europejskiej, tego znaczenia konkretnego państwa na arenie międzynarodowej? Jak pan ocenia tym samym losy Unii Europejskiej? W którą stronę pójdziemy? Tak? Bo nie tylko z Grecją może być jakiś kłopot i to, ta obserwacja. Wielka Brytania, która jest mocarzem, mocnym państwem, która może się postawić, ale te pozostałe, między innymi i Polska.
We wszystkich tych krajach bardzo ważnym elementem, jeśli nie decydującym leitmotivem, będzie nie tylko obecność w Unii Europejskiej, rola danego kraju w Unii Europejskiej, ale także euro, przyjęcie bądź porzucenie euro i znaczenie biurokracji brukselskiej. Na przykład w Finlandii rośnie w siłę Partia Prawdziwych Finów. W sondażach jest druga już w kolejności za partią rządzącą i ona też wypływa na hasłach dość dyktatu Brukseli. Czyli Bruksela nie może wpływać na życie w naszym kraju. Portugalia otrzymała dotacje finansowe i boryka się z kryzysem. Podobnie Hiszpania, która również dostała kilkadziesiąt miliardów euro dotacji niejako na telefon. I w obu tych krajach mamy bardzo wysokie bezrobocie. Trochę się polepszyła sytuacja, ale mimo wszystko ciągle wysokie bezrobocie. I ludność tych krajów wini właśnie administrację brukselską za ten stan rzeczy. I przede wszystkim upatruje tutaj zmiany sytuacji na gorsze poprzez przyjęcie euro. I rozmawiałem na przykład z posłanką socjalistyczną z Hiszpanii. Ona mi mówi, że wielu ludzi tęskni do dawnej waluty, przechowuje dawną walutę i uważa, że powrót do dawnej waluty hiszpańskiej uzdrowiłby sytuację.
To tylko kwestia czasu. Tak?
Być może to będzie kwestia czasu, ale w tym kontekście dziwi wprowadzanie tego tematu, ale w innym wymiarze, w Polsce, przez nie tyle nawet obecny rząd, co przez urzędującego jeszcze prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który chce rozpocząć debatę, aby w Polsce to euro wprowadzić, podczas gdy w innych krajach, jak w Grecji, to tu już omówiliśmy sytuację, ale dyskutuje się, czy wyjście ze strefy euro nie polepszyłoby sytuacji gospodarczej. Tak samo jest w Niemczech. Tutaj nie będziemy mieli wyborów do Bundestagu, ale w poszczególnych landach w siłę rośnie partia Alternative für Deutschland, czyli partia konkurencyjna dla pani Angeli Merkel. Jej europosłowie tejże partii są w szeregach naszej grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Oni postulują pozostanie w Eurolandzie, ale odrzucenie przez Niemcy walutę euro. I w tym momencie Polska wprowadza ten temat. Chcemy przyjąć walutę euro. No, stoi to w sprzeczności z dyskusją w innych krajach Unii Europejskiej, a już bardzo rzadko podkreśla się, że przyjęcie euro może nie zależy tyle od dyskusji społecznej w Polsce, ile od zmiany konstytucji. Bo w konstytucji mamy zapisane artykuł, jeśli dobrze pamiętam, 227, że to Narodowy Bank Polski emituje walutę naszą krajową i bez zmiany tego zapisu niemożliwe jest wprowadzenie euro. A jeśli popatrzymy na obecną scenę polityczną i nawet na sondaże w zbliżających się wyborach parlamentarnych, już nie prezydenckich, to partia opozycyjna może wygrać, a nawet jeśli nie wygra, to bez głosów posłów partii opozycyjnej nie da rady zmienić konstytucji. Wobec tego konstytucja nie zostanie zmieniona, a jak nie zostanie zmieniona w Polsce, euro nie zostanie wprowadzone.
Sytuacja na Ukrainie, bo też przez chociażby ostatnie zamachy, czy nie jest tak, że problem Ukrainy został na boku? Ciężkie warunki, bo jest zima. Wiemy, że i Polacy zostali przyjęci, ileś rodzin zostało przyjętych do Polski, które się zdecydowały, tak, bo już warunki tak trudne i dramatyczne. Czy Unia Europejska, czy te mocne kraje przejmują się sytuacją? Czy mają jakiś realny wpływ, jakieś realne przełożenie, czy nacisk na to, co robi Putin, który próbuje też Ukrainę uzależnić, albo nawet, tak powiemy, przejąć, zaanektować. Co pan o tym sądzi? Czy jakie też są głosy, jakie nastroje?
Ja sytuację tę rozpatruję na dwóch poziomach. Pierwsza to poziom, od którego rozpoczął ojciec, czyli odruch serca solidarnościowy społeczeństwa polskiego, a także części społeczeństwa Europy Zachodniej. Obserwują sytuację na Ukrainie nasi rodacy i ludzie na Zachodzie, w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy w innych krajach i chcą pomóc Ukraińcom i przyjmują ich do siebie. To jest sprawa oczywista, ale drugi poziom to są działania racjonalne, czyli rząd, Unia Europejska i w tym wymiarze nie jest prowadzona jednolita polityka. Bo jeśli popatrzymy na działania Niemiec, i Unii Europejskiej, to ta polityka jest dwutorowa. Jedną politykę prowadzą Niemcy via Unia Europejska, czyli traktat stowarzyszeniowy, grożenie palcem Putinowi, etc. A z drugiej strony prowadzona jest polityka gospodarcza, którą symbolizuje były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, stojący na czele Rady Nadzorczej Gazpromu i maksymalizujący korzyści tegoż potentata, a de facto strony rosyjskiej i coraz mocniej biznes i firmy niemieckie wchodzą na rynek rosyjski. I my nie wiemy w tej chwili, jaką politykę prowadzi pani Angela Merkel tak naprawdę względem Ukrainy, bo jest ona dwutorowa i jakie decyzje wcześniej zapadły. A od tej wiedzy zależy nasze wyjaśnienie i nasza diagnoza sytuacji na Ukrainie. To, że jest niebezpiecznie, świadczy chociaż o tym, że jest niebezpiecznie, świadczy fakt, że w państwach bałtyckich, o których tutaj wspominaliśmy, wydawane są instrukcje na okoliczność ataku na ten kraj. Nie wiem, na ile jest to prawdą. Również w Polsce, zwłaszcza na terenach zachodnich Lubelszczyzny, może to przypadkowo, ale dawni wojskowi są zobowiązani do przedstawienia książeczek wojskowych, jest kolejna rejestracja, takie mam sygnały. Nie wiem, na ile to jest zjawisko powszechne, a
może tylko wymiana dokumentów.
Może tylko indywidualne. Ale to by oznaczało, że rządy krajów członkowskich coś wiedzą, bo my posłowie do Europarlamentu, na przykład ja zasiadam w Komisji Spraw Zagranicznych, zasiadałem 10 lat, teraz też jestem zastępcą członka w Komisji Spraw Zagranicznych, mamy dostęp do tych dokumentów, nazwijmy to oficjalnych czy półoficjalnych, natomiast rządy poszczególnych krajów członkowskich dysponują wiedzą od specjalistycznych służb, wywiadu, kontrwywiadu. Oni wiedzą z pewnością, co zamierza Putin, tak? Czy zamierza zaatakować, czy nie zamierza, czy są to tylko działania pozorne, czy chce zajęcia tylko Krymu bądź innej części Ukrainy, czy jest to tylko preludium i chce pójść dalej.
Kwestia bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Chciałbym zapytać o gospodarkę czy węgiel. U nas nabrzmiał problem chociażby na Śląsku. Pytanie o rentowność, pytanie o restrukturyzację. Czy restrukturyzujemy tak, że zamykamy zakłady pracy i ludziom, nie wiem, dajemy zielony bilet albo bilet w jedną stronę. Też jak to jest rozwiązywane w Unii Europejskiej, bo to nie jest sprawa, którą można zbagatelizować, bo w jaki sposób też jesteśmy naczyniami połączonymi. Stąd przecież chociażby Rosja, która domówiła się kiedyś z Niemcami, jeżeli chodzi o tą rurę na dnie Bałtyku, ale problem węgla.
Tutaj Unia Europejska oficjalnie od wielu lat stawia na dekarbonizację. Ja widziałem wiele konferencji i w Parlamencie Europejskim, i przy Parlamencie Europejskim zatytułowanych No Carbon, żadnego węgla, żeby w ogóle wyeliminować węgiel jako źródło energii. I w tym prym wiodły główne kraje członkowskie, ale te akcenty nie są równomiernie rozłożone. Gdyż przypomnę, że na przykład Francja nie posiada już żadnej kopalni. Również, jak przypominają dziennikarze, słuchałem wczoraj różnych programów, w Wielkiej Brytanii ten problem rozwiązała pani Margaret Thatcher, ale z kolei w Niemczech uruchamiane są nowe kopalnie i to węgla brunatnego. Polska węglem stoi.
Tylko ja bym też co do Margaret Thatcher no mogła podjąć taką decyzję co do kopalni. Tam były też rozruchy, krew się lała na ulicach, pamiętamy, ale coś chyba zaproponowała. Jeżeli my jako Polacy wyjeżdżamy tam za chlebem, to znaczy, że jest rynek pracy. Ten rynek jest bardzo chłonny, jeżeli przyjęto nie tylko przecież Polaków, a u nas, jeżeli chce się zamknąć jedną, drugą firmę, zamknęło się stocznie, likwiduje się przemysł. Pytanie, jaka jest propozycja?
Ja myślę, że tutaj propozycja nie może być inna, jak tylko utrzymanie wszystkich kopalń i uruchamianie nowych kopalń i odbudowę przemysłu naszego. Bo do czego zmierzam? Podczas gdy w innych krajach zamknięto z różnych względów kopalnie, to w tej chwili Niemcy, nasz najbliższy sąsiad, ale główny gracz w Unii Europejskiej, nie tylko nie likwiduje kopalni, ale otwiera nowe.
Nawet u nas.
I nawet u nas, ale też na węgiel brunatny, na inne. Pani kanclerz Merkel bodaj 2 lata temu na posiedzeniu konferencji energetycznej DENA w Niemczech stwierdziła, że w Unii Europejskiej energia jest droższa 3, a nawet 4-krotnie. Trzeba za nią więcej zapłacić niż w Stanach Zjednoczonych. I odchodzimy od tej ideologii energii odnawialnej. To nie znaczy, że ją zarzucamy, ale kładziemy nacisk na węgiel. Proszę zobaczyć, ile dwutlenku węgla, wydzielanego z węgla, jest na jednego mieszkańca w Niemczech, a ile w Polsce. Oczywiście w Niemczech daleko więcej, ale u nas podjęto, myślę, że celową politykę zniszczenia polskiego przemysłu. Przed wejściem tutaj do studia miałem okazję rozmawiać z panem profesorem Szyszko. I obaj zgodziliśmy się. On powiedział, że Polska, na terenie Polski jest 90% węgla, zasobów węgla w całej Unii Europejskiej. Jest to najtańszy produkt, z którego generuje się energię. Wobec tego, jak powiedział profesor, ja się z tym zgadzam, niektóre siły, niestety przy pomocy polskiego rządu, dążą do zamknięcia kopalni, wykazania, że one są nierentowne, a za chwilę zostaną przejęte przez koncerny niemieckie,
ostatnio Platforma Obywatelska,
australijskie, i jak one upadną, to wtedy zostaną przejęte i nagle okaże się, że węgiel jest bardzo dobry, że opłaca się im te kopalnie uruchomić, a Polak będzie tylko tanią siłą roboczą, jeśli jeszcze zachowa tam miejsce pracy. Wobec tego my na to absolutnie nie możemy się zgodzić. Jak to jest, jak słyszę, że chce się zamknąć kopalnię, bo ona jest nierentowna, a obok Niemiec czy Czech chce uruchamiać nową kopalnię. I jemu będzie się opłacało od nowa ją uruchomić. Ja jestem z
Lublina. Mamy całą infrastrukturę.
Tak, i mamy ludzi, którzy są zdolni do pracy, są przeszkoleni. Ja jestem z Lublina. Na terenie Lubelszczyzny jest bodaj najlepsza, może nawet bez bodaj, kopalnia w Polsce, Bogdanka. Obok są złoża, na które ja nie wiem, jaki rząd i w jakim trybie wydał pozwolenie badania firmie australijskiej. Tak? I teraz są tam negocjacje, że oni chcą to odsprzedać i tak dalej. Ma powstać nowa kopalnia zaraz obok. W Chełmie, obok Chełma, również są złoża, ma powstać nowa kopalnia. To jest wyzwanie dla Polaków, na tym można się dorobić, myślę o państwie polskim, ale tymi kopalniami przecież kto zarządza? Rząd, tak? To rząd polski jest za to odpowiedzialny, to menadżerem jest rząd, po prostu nie potrafi sobie z tym poradzić i niech tylko nie zrzuca menadżer, na górników.
Właśnie, bo menadżer rządu sobie nie radzi, no dlatego próbujemy restrukturyzować, znaczy się...
A co to znaczy restrukturyzować? Zamknąć. Znaczy zamknąć, zamknie się kopalnię, potem kupi ktoś albo z Niemiec, z Holandii, ja nie wiem, z Australii i za rok czy dwa już kopalnia będzie dobrze prosperowała, ale bez tych górników. Tak być nie może. No jest na przykład zakład, rozmawiałem niedawno z członkiem Solidarności zakładu łożysk w Kraśniku, który przejęli, jak pamiętam, Japończycy. Nie opłacało się. Po prostu zakład był w upadłości, ludzie tracili pracę. Przyjechał inwestor z innego kraju, na bazie tych samych maszyn, tego zasobu ludzkiego stworzył zakład, który świetnie prosperuje. Tylko, że podatki wypływają z naszego kraju. Czy tak być musi? Menadżer jest po prostu zły, którego trzeba odsunąć.
Ja pozwolę sobie na zaproszenie naszych widzów, słuchaczy do rozmowy. Drodzy Państwo, numery telefonów do Telewizji Trwami Radia Maryja 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie dla tych, którzy są w sieci, połączenie darmowe 536 600 300, drugi 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Panie pośle, kwestia bezpieczeństwa to również ostatnio zamach w Paryżu i to poparcie jesteśmy z Charlie, tak? Czyli jestem Charlie, ale gdyby tak zdroworozsądkowo pomyśleć, czy jesteśmy przeciwko temu, że ktoś się targnął na życie człowieka, że w taki sposób załatwia się sprawy, czy próbuje się, nie wiem, dojść swojego, bo tak to można potraktować, ale jeżeli ktoś napina strunę, bo to jest magazyn satyryczny, mówimy, że obraża muzułmanów, proroka Mahometa, ale myślę, że nieustannie kpi się z wiary katolickiej, z Boga, z Bożego Narodzenia, Trójcy Świętej. I teraz ilu na takim marszu w Paryżu było chrześcijan i powiedziało, jestem Charlie. I pytanie, czy my wiemy czasem, za czym się podpisujemy? Czy ktoś miał w ręku ten tygodnik, znaczy ten tygodnik, czy magazyn satyryczny? Śmiem wątpić, bo jeżeli on wychodził w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy, po zamachu tam z milion próbowano wydać i sprzedać, to czy rzeczywiście opinia publiczna miała świadomość, czy została urobiona tak, że wszyscy teraz na hura będziemy się pod tym podpisywać, co jest, no można powiedzieć, mało powiedzieć, niesmaczne. Jak to rozsądzić, czy gdzie tutaj jakiś właściwy może akcent, czy w którym miejscu go postawić?
To jest temat bardzo ważny i nie tylko ci ludzie w Paryżu, o których mówi ojciec, tam było milion czy półtora miliona ludzi, demonstrowało pod hasłem jestem Charlie, albo większość gazet europejskich zamieściła napisy wszyscy jesteśmy Charlie. I jeśli idzie o ten akt terroru, no to nie spotkałem osoby, która by przyzwalała na coś takiego. Wszyscy potępili, łącznie ze mną. Potępił też papież Franciszek, choć jego też nie oszczędzano na łamach tego pisma, powiedzmy sobie szczerze.
Stajemy za człowiekiem, ale pytanie
tak, teraz... nie zabijaj, to po prostu przykazanie, nad którym nie dyskutujemy. Ale czy można automatycznie powiedzieć, jestem Charlie? Ja tutaj może wcześniej oddałem taki tekst do tygodnika Niedziela, on jeszcze jest nieopublikowany, ale podstawiłem do wzorca polskiego. To jest gazeta, ja widziałem akurat te karykatury. To, że są niesmaczne, wulgarne, to mało powiedziane. To obrażają uczucia religijne, przynajmniej moje osobiście, tego typu pseudokarykatury. I pozwoliłem sobie napisać, że oczywiście potępiamy każdą formę mordu, a terroryzm w szczególności, to nie ulega kwestii. Ale gdyby, załóżmy, na redakcję tygodnika nie dokonano takiego zamachu, to czy ojciec wywiesiłby sobie plakietkę jestem Jerzym Urbanem? Czy ludzie na placu wszyscy by mieli plakietki wszyscy jesteśmy Urbanami? No nie, no potępiamy czyny takie i to bardzo potępiamy, ale to nie znaczy, że identyfikujemy się z treściami, które zawarto na łamach, zawiera się na łamach tego pisma. No ale tutaj wkraczamy w jeszcze szerszy problem, czyli walki z terroryzmem. Powiedzmy sobie szczerze, wiele osób protestowało, także polityków, przywódców, szefów rządów, głowy państw. Być może dobrze, że protestowali, ale ich zadaniem było nie dopuścić do tego aktu terroru. Bo jak ja widzę prezydenta Francji, czy panią nawet kanclerz, czy innych premierów, no to przecież im podlegają służby specjalne. Oni powinni wcześniej wiedzieć, mieć nagrane rozmowy tych terrorystów, że szykują się do tego typu ataku. Zwłaszcza, że byli oni wcześniej znani służbom specjalnym francuskim. Niedawno udaremniono zamachy w Brukseli, gdzie my na co dzień pracujemy. I również okazało się, że można to zrobić, a na przykład były premier Belgii Guy Verhofstadt powiedział, że w ubiegłym roku zamachy, które się dokonały i zamachowcy, którzy dokonali różnych czynów, także ataków na miejsca modlitwy Żydów i inne, byli znani wcześniej policji. Co to znaczy? Że te służby są po prostu nieskuteczne. To, że polityk pojawi się na takim marszu w tłumie miliona czy półtora miliona osób, to nie zwalnia go z odpowiedzialności walki z terroryzmem. No ale jak można walczyć z terroryzmem, jeśli Unia Europejska wpisuje się w taki nurt zwalczania metod amerykańskich? No do tej pory zarówno Parlament Europejski, jak i Rada Europy, bo myślę tu o Dicku Martin, bardziej troszczyli się o komfort przewozu terrorystów, o komfort przesłuchań terrorystów. No dobrze, że nie domagano się częstowania ich szampanem czy kawiorem, ale bardziej troszczyli się, powiadam, o ich komfort niż o zwalczanie, niż pozyskiwanie informacji. Przecież uprzednio pozyskane informacje powodują, że do takich tragedii nie dochodzi i by nie doszło. I za to odpowiedzialne są służby podległe tym politykom. I to ci ludzie, myślę, nawet, jak ojciec powiedział, z pewnością, nie wiem, zakładam, że wielu nie oglądało tego pisma, dla mnie nie do przyjęcia, ale protestowało przeciwko ohydnemu mordowi, ci ludzie powinni rozliczać swoich polityków, bo po to ja wybieram taki rząd, premiera. Ten premier desygnuje ministra spraw wewnętrznych czy koordynatora służb specjalnych, aby nie dopuścić do takiej tragedii, a nie, że oni przymykają oko na działalność terrorystów, a jak dojdzie do tragedii, to wychodzą sobie maszerować po placu i na ulicach.
Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Andrzej Zniewkowa się kłania. Witam ojca prowadzącego, witam pana posła.
Prosimy, panie Andrzeju.
Ja dzisiaj słyszałem, z godzinę temu właśnie na info, tam bo pan Zemelka jakiś tam z Platformy miał pretensje do Śląska, do ludzi, że protestują, do górników, i powiedział takie słowa, że Polska się dobrze rozwija i o co o ludziom chodzi, nie? A ja mam teraz takie pytanie. Ten pan nie wiem ile ma lat, czy ma 5 lat, czy już trochę życia przeszedł, bo przecież Polska były czasy, że się rozwija dużo lepiej, nie? A on takie bajery składa, że po prostu człowieka to denerwuje trochę. A druga sprawa to jest taka, że u nich chodziło po prostu o to, żeby Polskę wziąć, a nasi zdrajcowie, te kundle ze PSL-u i Platformy, celowo to wszystko robią i ja nie wiem, czy po prostu ci górnicy nie zostali tak trochę wpuszczeni, bo wybory się zbliżają. I czy po prostu obym się mylił, żeby nie wyszło to po prostu na najgorsze, nie? Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Też pytanie, jeżeli kilka tysięcy ludzi straci miejsce pracy, straci dochód, to ja się pytam, jak się sklepikarze będą mieli. Nawet na pocztę nigdy nie pójdzie, więc za stratą miejsca pracy górnika pójdzie znacznie więcej, bo to przecież powiązane naczynia. I czy w ogóle kiedykolwiek politykowi może przyjść łatwo wypowiedzieć takie słowa, kiedy komuś się dzieje krzywda?
To jest niedopuszczalne. Po prostu nie możemy w tej chwili dopuścić, że górnicy zostaną pozbawieni pracy. Te miejsca pracy należy zachować, nawet gdyby trzeba było je w tym momencie dotować. One i tak będą procentowały za chwilę, tylko musi zmienić się zarząd, menadżer, czyli rząd, tak? I te miejsca pracy będą procentowały. Ale oczywiście przy wariancie zwolnienia ludzi dochodzą różnego rodzaju wypłaty, zasiłków, odszkodowań i to wszyscy ludzie będą płacić i ta spirala się nakręci. Ja nie oglądałem tego programu, o którym tutaj mówił pan, bo przyszedłem prosto z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie miałem zajęcia ze studentami, ale mówiliśmy tutaj już wcześniej. Jak to jest, że inne kopalnie mogą się rozwijać, tak? Część z tych kopalni, jak mnie informują znajomi, którzy są i zatrudnieni, bądź mają rodziny w tych kopalniach, zostały dokapitalizowane, czyli oficjalnie były ratowane, tak? Ale wpompowano tam nie dziesiątki, a nawet setki milionów złotych. I co teraz po modernizacji? Nagle chcemy je wygaszać, czyli zamknąć. Ktoś to kupi i zacznie to prosperować. Do tego naprawdę nie można doprowadzić. Ja nawet w tym studiu podawałem przykład lubelskiej cukrowni, jednej z najlepszych w Polsce i najlepszej chyba nawet w Europie, którą po prostu zlikwidowano, tak? I wypłacono odszkodowania ludziom za to, bo wynikało to z przyjętych kwot cukrowych. Ale to powoduje, że w Polsce nie mamy cukru własnego. Plantacja buraka cukrowego przysiadła na Lubelszczyźnie, ludzie go nie uprawiają, nie ma obsługi i my musimy kupować cukier zagraniczny.
Bo,
tak?
Wie pan, ja to nieraz myślę, rozumiem, gdyby to była najwyższa technologia, tak, że my daleko jesteśmy za Japończykami, moglibyśmy powiedzieć, że z cukrem musimy sobie dać spokój. Ale to chodzi o cukier. O cukier, nie o najwyższe technologii. I nie umieć obronić tego, kiedy musimy kupować, nie wiem, cukier od Niemców, od Francuzów, którzy nawet przejmują kwotę u nas, tak? Bo ich firmy się u nas dobrze mają, nie mając cukrowni, nie mając pola, mają kwoty. Nasze kwoty przejęli, a my mówimy o tym, że coś znaczymy, czy jesteśmy konkurencyjni na rynku.
I właśnie na problem kopalni trzeba spoglądać w szerszej perspektywie. Nie mamy cukrowni, To raz. Nie mamy stoczni, bo nam się nie opłacało rzekomo. To dwa. Stoczniowcy, przypomnę, przecież rozpoczynali strajki, więc już nie rozpoczną strajków. Za chwilę nie będziemy mieli kopalń, niczego nie będziemy mieli. Czyli kto wyjdzie ewentualnie protestować przeciwko tak nieudolnemu rządowi? Kto wyjdzie? No, pracownicy supermarketów się zorganizują? No nie ma. Może jeszcze leśnicy tutaj, bo dysponują nawet bronią palną, jak zostałem poinformowany. Ale do tego po prostu nie można dopuścić, bo w Polsce, jeśli jesteśmy przy na przykład Lubelszczyźnie i Lublinie, no to mieliśmy fabrykę samochodów ciężarowych. Produkowano tam Żuka, był Honker, potem weszły inne firmy i nie ma, zlikwidowano, tak? Czyli ludzie nie mają pracy. Nie ma fabryki samochodów, nie ma cukrowni, nie ma stoczni, za chwilę nie będzie kopalni, bo rzekomo nam się nie opłaca, bo rzekomo musimy dopłacać, a Niemcy nie dopłacają. Tak? A Niemcy nie dopłacają, a inne kraje nie dopłacają, innym się opłaca produkować. No, to jest chora sytuacja, tylko zachodzi pytanie, kiedy ludzie naprawdę zorientują się, że są wprowadzani w błąd. I to przy pomocy mediów usłużnych i manipulacji, którzy pokażą nagle, że jeden górnik dostał tam, czy część górników dostała jakiś dodatek, który jest większy niż przeciętna pensja, ale niech sobie zjedzie tam na dół, niech pracuje, niech chociaż pobędzie dzień czy dwa pod ziemią, to zrozumie, dlaczego górnik powinien dobrze zarabiać. I teraz jak górnik dobrze pracuje, to on nie zajmuje się polityką sprzedaży węgla, tylko od tego jest zarząd, czyli rząd, który tym decyduje. I to nie można teraz spychać na górnika odpowiedzialności za to, że kopalnia jest niewydolna, bądź że ceny gdzieś spadły. To naprawdę można w sposób inny załatwić.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i europosła.
Pana imię?
Włodzimierz.
Proszę bardzo.
Chciałbym troszeczkę do rozumu Polakom powiedzieć, my musimy sami zadbać o swój naród i o swoją przyszłość. Przecież górnicy nie zarabiają cuda, ale pożeracze, te rekiny, te związki zawodowe wyprowadzają pieniądze. Tak samo jest w rolnictwie. To samo, rolnik dziś ginie. Mleko 80 groszy w mleczarni. Proszę ojca, 3 złote worek ziemniaków 15-kilogramowy, 3,60 kilo tucznika. Gdy Polska się rozwija po wojnie, za tucznika ja kupiłem 2 tony węgla. Dziś brakuje mi 2 tuczniki na tonę węgla. Od 15 lat nie palę węglem, bo mnie nie stać. Tu musi naród się zjednoczyć i zrozumieć, gdzie jest błąd. Po prostu musimy się wydobyć spod okupacji zachodniej. Musimy uwolnić się spod Jankesów. My nie chcemy Wietnamu ani Kambodży. My chcemy być wolni, niepodlegli. Tak jak walczyli nasi ojcowie, dziadowie i pradziadowie.
Panie Włodzimierzu, bardzo dziękuję. Pytanie, jakie mechanizmy, tak, wpływają na to, że jest taka czy inna sytuacja? Czy rzeczywiście jesteśmy cały czas uzależnieni, czy pozwalamy się uzależniać? Czy to, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej spowodowało, że no nie jesteśmy od wschodu uzależnieni, ale od zachodu? I teraz czy możemy powiedzieć, dotąd dalej nie pozwolimy sobie?
Mówiliśmy o Wielkiej Brytanii, tam znane jest przysłowie, że gdzie jest wola, tam znajdzie się i sposób rozwiązania. Więc najpierw należy zapytać, jaka jest wola rządzących rozwiązania tego problemu. Czy my chcemy w ogóle likwidować kopalnie, likwidować polskie górnictwo, wiedząc, że to jest nasz największy atut w Unii Europejskiej, podstawowy surowiec, na którym możemy się w przyszłości dorobić i wybić w całej Unii Europejskiej, bo jak mnie poinformował, raz jeszcze powiem, profesor Szyszko, 90% złóż węgla jest na terenie Polski, jeśli idzie o całą Unię Europejską. Więc my powinniśmy przede wszystkim mieć projekt, tak, rozwoju tego sektora górniczego i nie zamykać kopalń, a wręcz przeciwnie, tworzyć nowe i jednocześnie przekonywać Unię Europejską, jeśli ona już wierzy w to globalne ocieplenie, to przytakując jej mówić, że nas po prostu na to nie stać, prawda? I teraz, jeśli obierzemy taką politykę rozwojową, prorozwojową, że nie likwidujemy żadnego miejsca pracy, a otwieramy nowe, no to zastanawiamy się, w jaki sposób to zrobić. I pan Włodzimierz mówił o związkach zawodowych, które z jednej strony oczywiście bronią górników, ale też wiemy, że tych związków zawodowych jest dużo. Ja rozmawiałem z poprzednim szefem kampanii węglowej. On przedstawiał sytuację. To mówił, jeśli dobrze pamiętam, że on ma, mam nadzieję, że nie pomylę cyfry, 126 związków zawodowych, tak? I tam jest prezes, 3 osoby, tłumaczył mi tę sytuację. I ja też nie chcę wierzyć w to, że aż tyle związków jest potrzebnych, 126 związków. Jest Związek Zawodowy Solidarność, branżowy. I to też należałoby w jakiś sposób polubowny uzgodnić dla dobra oczywiście i sektora górniczego i przede wszystkim dla dobra ludzi, czyli dla dobra odbiorców, czyli nas, odbiorców energii i dla dobra pracujących i górników. Ja też widzę, że na terenie na przykład Lubelszczyzny, w lubelskiej Bogdance stawia się na górników. Nie tylko mają oni, jak słyszę, dobre pobory, ale jest to jedna z bezpieczniejszych kopalni w ogóle w Polsce, więc można. I powtarzam raz jeszcze, gdzie wola, tam również znajdzie się rozwiązanie. Ale jeśli my wzorem innych sektorów, raz jeszcze powtórzmy, no przecież i cukrowni, i stoczni, i stalowni, jesteśmy za likwidowaniem wszystkiego, bo to nie idzie, podkreślam, tylko o kopalnie w tej chwili. To są ostatnie już ogniwa łańcucha wszystkiego, co jest w Polsce, no to daleko z taką polityką nie zajedziemy i zamiast Polacy wracać, będą wyjeżdżali jako robotnicy najemni. I myślę, że o to trzeba pytać polityków, którzy będą startowali w wyborach. Jak się konkretnie zachowają i jakie mają plany na przyszłość?
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, słucham.
Prosimy panią bardzo.
Tak.
Można. Pan się nam przedstawi.
Dobrze. Zofia Tuszyńska z Mysłowic dzwoni.
Prosimy.
Bardzo dziękuję za ten program, który jest nadawany, za wiadomości, które podajecie. Naprawdę są wielkie, wspaniałe. Proszę o nawoływanie ludzi, żeby głosowali, żeby przeciwstawili się polityce, która jest w tej chwili stosowana likwidacji kopalni.
Pani Zofio, tak. Co mówią ludzie na Śląsku? Pani z Mysłowic, czyli Śląsk.
Tak, zgotani i powiedzieli, górnicy, proszę zobaczyć te obrazy, które wyjeżdżających górników są. Nasze rodziny, to są całe rodziny, które tam pracowały. Nasz rząd niszczy wszystko. Rybołówstwo, rolnictwo, wszystko. Nie propagujcie i nawołujcie, żeby nie pozwolono tych kopalń zamykać. To jest od pokoleń. To jest czarny skarb, czarne złoto. Naszej Polski kochanej. Każdy jest i po prostu każdy dąży do tego, żeby tu pracować, żyć, nie wyjeżdżać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Zofio. No, całe rodziny pani mówi, że to może być kłopot nie dla jednego pracującego tutaj mężczyzny, głowy rodziny, męża, ojca, ale dla całej rodziny, prawda, bo to powiązane naczynia.
Sądzę, że nie może, a to stanie się na pewno, jeśli dopuścimy do likwidacji nawet jednej kopalni, bo jeśli zamknie się jedną kopalnię, no to już mówi się o 4 oczywiście, a za chwilę następne. I co zrobią ci ludzie?
Tylko pytanie, czy i komu też ufać, tak? Bo no, polityk idzie do rządu, mówi głosujcie na mnie, no bo chcę was reprezentować, chcę nie tylko myśleć, ale ustanawiać takie prawo, które będzie dobrze regulowało życie społeczne, gospodarcze, ekonomicznego, stać na straży. A wygląda na to, że ludzie są nabijani w butelkę, że można powiedzieć, czują się zawiedzeni.
I dlatego też, jak pani tutaj Zofia Zmysłowicz wspomniała, dziękując za program, że można posłuchać też właśnie takich głosów jak pani, co czują ludzie tam na dole, prawda? Bo programy informacyjne, które wypomniał słuchacz poprzednio dzwoniący, bądź też specjalne programy propagandowe mają za zadanie przykrycie problemu, tak? Czyli a jest nierentowna, to zlikwidujmy, a kilka osób się zwolni, no to pójdą na bezrobocie, a to zainwestujemy im i jest tak zwana stara śpiewka, że pomożemy stworzyć inny warsztat pracy, gdzie będą mieli własne firmy, to można w międzybajki włożyć. Taka sytuacja zdarzy się jedna na 100 albo jedna na 500. Ci ludzie, tak jak pani tutaj mówi, przeżyją tragedię. Na początku zasiłki, poszukiwanie pracy, później okaże się, że w tym wieku już nie trzeba się przekwalifikować, no i z braku pieniędzy trzeba będzie opuszczać nasz kraj. No niestety takie sytuacje obserwowaliśmy, my nie, bo nie żyliśmy wtedy, ale w historii Polski obserwowano i w XIX i w XX wieku, kiedy Polacy musieli emigrować. Myślę tutaj na przykład o emigracji do Zagłębia Rury w Niemczech, gdzie właśnie węgiel wydobywano i było tam mnóstwo polskich górników, kilkaset tysięcy polskich górników, którzy też tu przyjechali. No naprawdę, powtarzam raz jeszcze, węgiel jest jednym najtańszym surowcem energetycznym i trzeba stawiać na nowoczesne technologie, na to pozyskiwać pieniądze z Unii Europejskiej, zabezpieczać miejsca pracy, a absolutnie już więcej niczego, podkreślam, niczego, ani nie tylko kopalni, ale ćwierć kopalni nie likwidować, ani nie zamykać, jeśli daje ona, jeśli jest tam węgiel, a wiem przecież, że jest.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof z Mazurka.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Proszę ojca, panie profesorze, od razu do tematu. Chciałem się zapytać, temat Unia Europejska w 2015 roku. Proszę powiedzieć, czy w 2015 roku Unia Europejska będzie areną wojny cywilizacyjnej, bo to, co mamy we Francji, to chyba jest pewne znamie, tym bardziej, że wczoraj media podały, że jakiś zamachowiec pochwycił trzech zakładników, ale rozstrzygnięto, że to nie było podłoże terrorystyczne. Kto to rozstrzyga, czy to jest podłoże terrorystyczne, czy nie? To jest pierwsza sprawa. Często teraz, jak mowa była o węglu, politycy odwołują się do pani Margaret Thatcher. Ona tam robiła tamte reformy co do kopalń i tak dalej. Mało który jednak przywołuje jej sentencję albo taką myśl, że ona tak to zdefiniowała, cytuję z pamięci, Unia Europejska to narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. To Margaret Thatcher miała tak to powiedzieć. Problem kolejny, który chciałbym do panu przedstawić, mianowicie Polska przyjęła 2-3 dni temu z Ukrainy naszych Polaków. To około niespełna 200 osób. No, sytuacja tak kłopotliwa, bo nie wiadomo, co, gdzie tych ludzi posadowić i tak dalej. No, te same głowy dziwią się, że Anglicy się dziwią, że mają sytuację kłopotliwą wobec miliona Polaków, których tam przybyło. To jest to. Skoro pan wspomniał na temat cukru, to pozwolę sobie jeszcze ostatni przykład podać. Wyobraźmy sobie, że pani z Niemiec...
Angela Merkel.
Angela Merkel pojechała sobie do Francji. Po powrocie komunikuje Niemcom, że samochody stanieją 30%. Hurra! Ale 70% przemysłu motoryzacyjnego pójdzie w ręce francuskie, co się będzie wiązało z 10 milionami zwolnień. Czy dlaczego Niemcy każą nam się cieszyć wobec takiej sytuacji z tańszego cukru? Prawda? Taki przykład. Posłucham pana uwag na antenie. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Jeżeli nie mamy gospodarki, to co nam da tani cukier kupiony, jak nie mam miejsca pracy? Bo to też pole, prawda, uprawa, no i zakład przemysłowy.
To prawda i dziękuję panu, który na ten temat się wypowiedział. Jakkolwiek, jeśli można sprostować, to ten cukier wcale nie jest taki tani, bo ja przypomnę, że po likwidacji cukrowni na przykład w Lublinie cena cukru podskoczyła niemal o 100%. Potem ona spadła oczywiście, ale jednak cena cukru wzrosła, a jeśli dodamy koszty pracy, bo przecież tym ludziom trzeba było wypłacić odszkodowania, a teraz kupujemy cukier nie nasz, a obcy, czyli zasilamy budżet obcy. I tego jakoś nikt nie przelicza. I to jest jedna sprawa. Natomiast pan zaczął od tutaj wojny cywilizacji. Po ataku na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu pojawiło się już wiele tekstów w prasie, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, ze znakiem zapytania albo bez, czy mamy już do czynienia z wojną cywilizacji. Ja wróżką nie jestem, nie wiem, my zastanawiamy się, co może wydarzyć się w 2015 roku, a co wydarzy się prawdopodobnie i na pewno, jeśli dożyjemy. Więc wybory, o których mówiliśmy w krajach Eurolandu, odbędą się, jeśli oczywiście świat przetrwa, to jest to wpisane w kalendarz. Czy dojdzie do wojny cywilizacji, tego nikt nie wie. Jakkolwiek ja byłbym ostrożny w ferowaniu tego typu przewidywań po jednym ataku bądź aresztowaniu jeszcze terrorystów w paru innych miejscach. Tutaj bardziej stawiałbym na obronę. Na obronę mówi się obronę europejskich wartości, ale w jaki sposób to robić? Poprzez służby specjalne, tak? No przecież i ja bym przestrzegał przed tutaj zacieśnieniem czy tworzeniem na płaszczyźnie Unii Europejskiej osobnej jakiejś formacji wywiadowczej. To musi się odbywać przy pomocy instrumentów, które mamy, służb przeszkolonych, które mamy, zarówno we Francji, w Belgii, jak i w Polsce i poprzez, no może nie aż tak brutalne, jak opisywała prasa, ale jednak zdecydowane działania względem terrorystów i wówczas do tej wojny czy tego konfliktu myślę, że nie dojdzie, ale sytuacja nabrzmiewa, bo oczywiście te obawy pana, który telefonował do nas do studia, mają podstawy, gdyż wiele osób właśnie z tego kręgu kulturowego napływało i nadal napływa do Europy. Ja większość czasu spędzam w Brukseli, także czasem jeżdżę taksówką, to taksówkarze użalają się, że po prostu muszą coraz więcej płacić, bo napływają osoby właśnie z tego kręgu kulturowego. Ja nawet czasem przypominam, czym zajmuje się Parlament Europejski lat temu kilka. Utrącona została wprawdzie debata, ale wprowadzono ją do porządku na temat możliwości leczenia trzeciej żony, opieki medycznej dla trzeciej żony. I nie chodzi o to, że człowiek się dwa razy rozwiódł i ma trzecią żonę, tylko przyjechał z trzema żonami i teraz ubezpieczenie jest na jedną, czyli może leczyć zęby, jeszcze na drugą, a co robić z trzecią? Czy to ubezpieczenie obejmuje również trzecią żonę? Więc jest to inny krąg, powiedzmy sobie, cywilizacyjny i jeśli dopuszczamy do swobodnego przypływu tychże osób na kontynent europejski, do Unii Europejskiej, to jednak musimy się zastanowić, jakie to będzie miało dalekosiężne skutki. Ale tego nie należy mieszać z ekstremizmem, z terroryzmem, który bezwzględnie należy zwalczać i od tego są rządy. Tak jak mówiliśmy przy kopalni, przecież to należy do rządu, on nim zarządza. Tak samo zabezpieczenie bezpieczeństwa należy do rządu. My po prostu rządowi za to płacimy, żeby on z tym bezpieczeństwem dobrze zarządzał.
Pytanie, czy jak Unia Europejska obchodzić będzie 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej?
A to bardzo ciekawe. Właśnie również będę to z zainteresowaniem obserwował. Jak Unia Europejska cała będzie obchodzić, to zobaczymy. Ja mogę pokusić się tutaj o pewne przypuszczenie, jak uczyni to Parlament Europejski. Podobnie jak 10 lat temu. Pamiętam, że na rocznicę okrągłą wydaliśmy stosowną rezolucję. Bo to był rok, teraz mamy rok 2015, to był rok 2005, więc 10 lat temu. I wówczas posłów do Parlamentu Europejskiego niemal do czerwoności rozpaliła kwestia wybuchu II wojny światowej, gdyż uchwalając rezolucję dotyczącą zakończenia II wojny światowej, polska delegacja chciała zapisać przy okazji, że wojna wybuchła we wrześniu 1939 roku. I na to absolutnie nie było zgody. Inni europosłowie stwierdzili, że to jest tylko nasz subiektywny pogląd na historię, gdyż trzeba popatrzeć na inne wydarzenia, że może to był atak sowiecki na Niemcy. Może to był atak, a przede wszystkim był to atak japoński na Pearl Harbor i dopiero wówczas ten konflikt stał się światowym. Także ostatecznie nie doszło do zapisania w tejże rezolucji, która miała miejsce 10 lat temu, upamiętniająco II wojnę światową, kiedy ta II wojna światowa wybuchła. Ale myślę, że jednak do tego wątku w Unii Europejskiej będzie się wracać w sposób uroczysty, ale także merytoryczny. I mówiąc już tak poważnie, dlatego, że w sytuacji, gdy Unia Europejska gospodarczo kuleje, jeszcze ostatnie koło ratunkowe ma rzucić Jean-Claude Juncker ze swoim paktem tam na rzecz wzrostu stabilizacyjnym, te kilkaset miliardów euro, które ma rozmnożyć z niczego. W to wierzą jeszcze, jak w cudowną broń Adolfa Hitlera, czyli Wunderwaffe, w to wierzą jeszcze euroentuzjaści. Ale Unia Europejska pogrążona w kryzysie, w konfliktach, w tej zderzeniu cywilizacyjnym, zechce pokazać, że jednak ma sens, bo od 70 lat nie dopuściliśmy do wybuchu III wojny światowej i jest to europejska wartość dodana. Za to notabene niedawno stosunkowo Unia Europejska en bloc otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowy. Dziś naszym gościem, drodzy Państwo, był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję też i Państwu. Temat Unia Europejska w roku 2015. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za Państwa telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz idę.